To jest podcast We Need More Space, odcinek 14. Dziś głównym bohaterem jest studencki satelita PWSAT-2. Cześć, witaj w We Need More Space podcast. Ja nazywam się Radek Grabarek i w tym programie rozmawiam z pasjonatami kosmosu, profesjonalnymi astronomami, inżynierami i naukowcami, którzy robią ciekawe rzeczy związane z kosmosem. Jeśli interesuje Cię astronomia, eksploracja wszechświata i loty w kosmos, ten podcast jest dla Ciebie. PWSAT-2 to polski satelita studencki, który poleciał na orbitę Ziemi za pomocą rakiety Falcon 9 od SpaceX w grudniu 2018 roku. Jego głównym zadaniem było przetestowanie oryginalnego pomysłu na rozwiązanie problemu śmieci kosmicznych, wykorzystanie żagla deorbitacyjnego. Ale żagiel w kosmosie? Przecież tam jest próżnia. W dzisiejszym odcinku podcastu We Need More Space rozmawiam z członkami projektu PWSAT-2 o tym, czy misję można uznać za pełen sukces, skoro po rozłożeniu żagla nastąpił pewien problem. Co poradziliby osobom, które chciałyby zbudować i wysłać coś swojego w kosmos, oraz o tym, ile ta misja kosztowała i dlaczego tak dużo. A jeśli interesują Cię inne polskie satelity, to w pierwszym odcinku podcastu rozmawiałem o Kraksacie. Zapraszam do posłuchania też tego odcinka. Ale dziś głównym bohaterem jest tylko i wyłącznie PWSAT-2. Cześć, witajcie w We Need More Space podcast. Przedstawcie się proszę, co robicie, jaki macie związek z kosmosem.
Cześć, ja się nazywam Ina Uwarowa. Kosmosem się interesuję od praktycznie podstawówki. Urodziłam się w Moskwie i jak byłam mała, no to przeprowadziłam się do Polski. Praktycznie cała moja edukacja przebiegała w Polsce. Później wybrałam też kierunek studiów związany z kosmosem, z budowaniem urządzeń kosmicznych i tak kierowałam swoją karierę, żeby pozostać w tej branży. W PWSAT-cie na Politechnice Warszawskiej byłam koordynatorem przez te wszystkie lata, a w pracy zajmowałam się business developmentem w branży kosmicznej, project managementem i w tej chwili jestem w Luksemburgu i prowadzę spółkę związaną z obserwacjami Ziemi.
Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkich. Ja jestem Dominik i przez ostatnie tam 6 lat pomagałem Inie współprowadzić ten projekt PWSAT-2. No oczywiście też jestem niesamowicie zafascynowany kosmosem, aczkolwiek teraz jestem sobie w Warszawie, pracuję jako programista aplikacji mobilnych i już nie mam aż tak dużo wspólnego z przemysłem kosmicznym, więc trochę za tym tęsknię, natomiast jakby PWSAT jako taki wielki projekt mojego życia na pewno zapewnił mi ogrom satysfakcji na wiele, wiele lat.
No właśnie, PWSAT-2, opowiedzcie o tej misji, dlaczego ona była wyjątkowa?
PWSAT-2, w którym pracowaliśmy oboje z Iną i jeszcze kilkudziesięcioma innymi osobami, to był satelita, w sumie nadal jest satelita CubeSat 20x10x10 cm, który w grudniu 2018 roku trafił na orbitę okołoziemską, od tamtej pory orbituje, otworzył żagiel orbitacyjny, o tym żaglu jeszcze pewnie powiemy dzisiaj, o co dokładnie z nim chodzi, no i jest na dobrej drodze do tego, żeby pod koniec tego roku spłonąć w atmosferze. Projekt PWSAT-2 zaczął się w 2013 roku, no i przez ten czas ponad 100 osób łącznie pracowało nad tym, by tego satelitę najpierw zaprojektować, potem zbudować, potem go poprawić, potem go przetestować, potem go wysłać w kosmos. I udało nam się to. Tak jak powiedziałem, po wielu latach ciężkiej pracy na Politechnice Warszawskiej, bo tego jeszcze nie powiedziałem. Projekt był projektem studenckim realizowanym przez studentów Politechniki Warszawskiej z różnych wydziałów, m.in. z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Wydziału Mechatroniki, Wydziału Elektroniki i kilku jeszcze innych, więc tak naprawdę tam było mnóstwo osób z różnych specjalności. No i dzisiaj jesteśmy już ponad 1,5 roku po starcie i czekamy na to, aż PWSAT dokończy swojego żywota na orbicie.
Więc wspomniałeś o żagle deorbitacyjnym, który był jakby tym głównym eksperymentem podczas misji. Czy mógłbyś powiedzieć, dlaczego wybraliście właśnie takie zadanie dla tego satelity? No bo jakby rozumiem, że startowaliście od czystej kartki papieru albo czystego ekranu komputera. Dlaczego właśnie ten eksperyment?
Może Ina, bo Ina jakby zaczynała ten projekt w 2013 roku i była jeszcze wcześniej nawet w Powusacie pierwszym, który w 2012 roku poleciał w kosmos, więc pozwolę Inie wypowiedzieć się, skąd motywacja właśnie do tego, żeby skonstruować tak nietypowe urządzenie, jakim był żagiel deorbitacyjny.
Tak, no więc było to w ten sposób, że pół roku po starcie PWSAT-a pierwszego zebraliśmy się na takie warsztaty, gdzie chcieliśmy definiować misję. Każdy dawał jakieś tam swoje pomysły i później robiliśmy uzasadnienia i wybieraliśmy misję. Więc głównie ze względu na to, że mieliśmy już pewne doświadczenie przy PWSAT-ie pierwszym, więc nas ten temat interesował. Kolejna rzecz jest taka, że no, chcielibyśmy się nauczyć, ale też chcielibyśmy zrobić coś, co wesprze przemysł, wesprze technologię, a temat śmieci kosmicznych był wtedy dość nowym, rozwijającym się tematem, ale dość znaczącym, bo działo się to dość szybko, obserwowaliśmy różne zdarzenia satelitów na orbicie i no, powoli też agencje, firmy zdawały sobie sprawę, że jest to temat dość poważny i czas zacząć działać. W branży kosmicznej te działania są trochę bardziej długoletnie. Jeżeli podejmiemy decyzję dzisiaj, no to zbudowanie satelity trochę trwa. Dlatego im wcześniej zaczniemy, tym szybciej będziemy mogli zapobiegać takim problemom. Więc to była częściowo nasza odpowiedź na rozwiązanie tego problemu. A z takiej praktycznej strony, oprócz tego, że mieliśmy doświadczenie, no to też większość zespołu składała się z mechaników. Bo też właśnie wydział, na którym znajduje się studenckie koło astronautyczne, to właśnie mechaniczne energetyki i lotnictwa. I większość studentów miała doświadczenie, miała wiedzę z zakresu mechaniki, więc praktycznie taki system był dla nas ciekawy pod względem sprawdzenia naszych kompetencji.
Na czym polegał dokładnie jakby problem techniczny i wyzwanie właśnie z tym żaglem?
Więc jeżeli chodzi o samą problematykę w ogóle mechaniki i urządzeń otwierających się w kosmosie, no to jest to dość wyzwaniowe zagadnienie, ze względu na to, że jest bardzo ciężko przetestować taki system na Ziemi. Nie jesteśmy w stanie zasymulować wszystkich warunków jednocześnie. Wymaga to bardzo skomplikowanych symulacji, też ze względu na to, że głównie te narzędzia, które są do symulacji, one raczej są do warunków, gdzie mamy powietrze, gdzie ten przepływ jest stały, więc zupełnie inne to są symulacje. Dodatkowo jest to system dość duży, bo ten żagiel ma 2x2 metry, więc zasymulowanie mikrograwitacji było również bardzo dużym wyzwaniem, bo można to robić na kilka sposobów, ale zawsze no nie będzie to samo. Jedyny sposób, gdzie najbardziej można, najbliżej to zasymulować, no to jest albo lot paraboliczny, czyli jak mamy samolot, który wykonuje pewną, znaczy parabolę i w pewnym momencie mamy tam kilkanaście sekund mikrograwitacji, albo zrzucić właśnie z wieży, co nam się udało zrobić. Parę razy zrzuciliśmy żagiel z wysokości 8 metrów w próżni, żeby potwierdzić, że wszystko się dobrze rozkłada, że działa prawidłowo. Więc głównym wyzwaniem to praktycznie było znaczy zaprojektowanie i przetestowanie tego podsystemu, gdyż też wszystkie elementy ruchome, przez to, że mamy próżnię, to zupełnie inaczej materiały się zachowują, działa termika, która mamy cykle termiczne, przez to, że satelita okrąża Ziemię, mamy Słońce, mamy cień, mamy bardzo dużą różnicę temperatur, więc te warunki są dość, powiedzmy, nieszczędzące, a do tego dochodzi to, że bardzo ciężko jest to przetestować.
Ina opowiedziała o różnych zagadnieniach i wyzwaniach, które mieliśmy w związku właśnie z budową i testowaniem żagla, ale nazwa żagiel i kosmos trochę się ze sobą nie łączą. Tak jak mówimy o żaglu, to nam się kojarzy oczywiście jezioro albo może morze, a jeśli chodzi o żagiel właśnie w przypadku PWSAT-a, no to była struktura, którą nazwaliśmy żaglem, dlatego żeby było łatwiej ją opisywać, ale właśnie w takim encyklopedycznym skrócie znowu, no to żagiel, który jest na pokładzie satelity PWSAT-2, to jest taka struktura i może uda nam się podpiąć jakieś materiały albo zdjęcia, żeby jakby łatwiej zwizualizować sobie w głowie, jak to w ogóle wygląda. To jest taka struktura, która się otwiera za satelitą, czyli najpierw jest schowana w satelicie, zajmuje mniej więcej 1/4 objętości, to jest tak zwinięty w taki rulonik niemalże materiał i kiedy satelita znajdzie się już na orbicie, wykona swoją misję, to po zakończeniu tej misji, kiedy chcemy już satelitę jakby zdeorbitować, chcemy, żeby opuścił tę orbitę, którą zajmuje, no to otwieramy taką strukturę i ona się rozwija w taki bardzo nietypowy sposób. Myślę, że po prostu najlepiej jest to zobaczyć na własne oczy i łatwo znaleźć się między innymi nagrania z naszych testów, o których mówi Ina w internecie.
W notatkach do tego odcinka podcastu podlinkuję to wideo.
Tak. Więc można sobie zobaczyć, jak wyglądało w zwolnionym tempie otwieranie naszego żagla i mamy nadzieję, że jakby mniej więcej w taki sam sposób to wyglądało na orbicie. I chodzi o to, że jak się otwiera ta struktura, która ma 2x2 metry, która jest zbudowana z bardzo cienkiego mylaru, takiej folii, opartej na takich 4 ramionach, to ona jakby sama w sobie jest dość lekka, ale przez to, że ma bardzo dużą powierzchnię, no to powoduje, że mamy bardzo duży opór aerodynamiczny. I tu znowu jest słowo, które niekoniecznie dobrze się łączy z kosmosem, czyli aerodynamika, ponieważ jak sobie myślimy o kosmosie, to myślimy o próżni, czyli o braku powietrza de facto, ale na wysokości, na której planowaliśmy wysłać PWSAT-a, czyli tam 500-600 km nad powierzchnią Ziemi, ciągle jeszcze są pewne jakby szczątkowa atmosfera. To mówimy o tak naprawdę pojedynczych cząsteczkach na metr kwadratowy. Natomiast one ciągle są, oddziałują na różnego rodzaju obiekty i powodują, że z czasem te satelity, czy inne też jakby obiekty, które się znajdują na orbicie, obniżają swoją wysokość, a im niżej, tym ta gęstość większa, tym ten efekt oporu bardziej wyraźny. No i w konsekwencji satelita deorbituje. I tutaj takie porównanie, dlaczego w ogóle żagiel ma sens. Gdyby tego żagla nie było, to ten czas pobytu na orbicie, w zależności od symulacji, w zależności od pogody kosmicznej, mógłby wynosić od kilku do kilkunastu, a nawet 20 kilku lat. To jest liczone metodami statystycznymi, więc tak naprawdę trudno jest powiedzieć, ile dokładnie, ale to jest kilkanaście lat średnio. W takim negatywnym przypadku powyżej 25 lat, co już jest jakby przeciwne wszystkim zaleceniom różnych agencji kosmicznych. Na otwarcie żagla, gdyby wszystko poszło idealnie, to satelita powinien zdeorbitować w ciągu roku, ale jak już pewnie niektórzy się zorientowali, minęło już 1,5 roku od startu i satelita ciągle nie zdeorbitował. No i aktualnie ten taki przewidywany termin to jest około grudnia 2020 roku, więc jak ktoś słucha tego później, to prawdopodobnie już PWSAT spłonął.
PWSAT na święta, 2, na święta.
Na święta, tak. Mamy nadzieję, że na Sylwestra będą fajerwerki.
Pierwsza gwiazdka.
Fajerwerki z orbity.
Właśnie, bo jeśli chodzi o żagiel, to myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że jakby są chyba dwa takie koncepty, tak? Czyli wy zrobiliście żagiel, który ma po prostu zwiększyć powierzchnię satelity i przez to szybciej ma zdeorbitować. Natomiast takim pierwszym pomysłem na żagiel używany w kosmosie to jest pomysł na to, żeby używać go do żeglowania, czyli poruszania się po prostu używając tego pędu, który nadają fotony wylatujące ze Słońca, tak? I taki pomysł realizuje taki satelita LightSail 2 wysłany przez Planetary Society, ale to już jest absolutnie zupełnie inny koncept. Natomiast właśnie żagiel przez was skonstruowany ma pomóc w deorbitacji. Ale powiedzcie mi jeszcze, dlaczego właśnie akurat taki żagiel? Co było w tym rozwiązaniu jeszcze takiego wyjątkowego?
Myślę, że patrząc na inne koncepty sprowadzania satelitów albo z orbity na Ziemię, żeby spłonęły, albo tam częściowo spłonęły, tak jak na przykład stacja Mir, no to została utopiona, to w zależności od wielkości obiektu albo to spłonie, albo to nie. Też ze względu na osłonę, bo możemy też wysłać CubeSata na Ziemię, jeżeli go dobrze osłonimy. Natomiast są też orbity, powiedzmy, takie cmentarne, ale patrząc na przekrój tych konceptów, no to mamy, powiedzmy, systemy bardziej pasywne, aktywne i powiedzmy taką konkurencją jest używanie po prostu silników. Czyli tak jak normalnie używamy silników, takich małych silników rakietowych do podtrzymywania orbity, do zmiany orbity, no to bardzo często w dużych satelitach jest to od niedawna, nie wszyscy się do tego stosują, ale co najmniej agencje się do tego stosują, oblicza się to paliwo w taki sposób, żeby pod koniec misji jeszcze została taka ilość paliwa, która pozwoli na oczyszczenie, czyli sprowadzenie tego satelity z danej orbity albo na Ziemię, albo na tą orbitę cmentarną. Względem tego rozwiązania żagiel ma bardzo taką dużą zaletę, szczególnie ten nasz żagiel, bo są też inne. Głównie chodzi o to, że o zużycie mocy, bo jeżeli mamy silnik, no to musimy mieć jakieś paliwo, musimy mieć, jeżeli to jest silnik elektryczny, no to musi mieć ciągle dostarczaną tą energię elektryczną. Co tak naprawdę pod koniec życia satelity no jest czasem trudne do wykonania, bo czasem ten satelita po prostu się zepsuje i nie ma z nim kontaktu i też na przykład nie ma zasilania, tak? Więc ciężko wyobrazić sobie, że będzie przez ileś godzin zasilał jeszcze silnik czy inne urządzenie. Więc główną zaletą no to jest właśnie to, że pobór mocy jest bardzo niski plus krótkotrwały. Tak naprawdę my używamy mocy jedynie do tego, żeby przepalić linkę, która trzyma żagiel zamknięty, czyli to jest powiedzmy kilkanaście sekund i w momencie, kiedy ta linka zostanie przepalona, to żagiel otwiera się autonomicznie, automatycznie. Kolejną zaletą jest to, że można go powiedzmy zaprogramować. W jaki sposób się też steruje otwieraniem takiego żagla? Otóż można to zrobić przez telekomendę z Ziemi. No w przypadku PWSAT-a pierwszego to nie zdało egzaminu, bo czasem tracimy właśnie w tym krytycznym momencie, kiedy satelita kończy swoje życie, czasem mamy problemy z zasilaniem, mamy problemy z komunikacją. Więc należy zrobić wszystko, żeby ten żagiel, ten system deorbitacyjny był autonomiczny. I w naszym przypadku, i też był niezależny na przykład od komputera, który zarządza całą misją, bo mogą na przykład właśnie tam być jakieś błędy czy jakieś niesprawności. Więc w naszym przypadku system, który decyduje o otwarciu żagla, to jest bezpośrednio system zasilania. Czyli on ma ustawione warunki, między innymi warunek na wyczerpanie baterii, czyli tak niski poziom baterii, po którym ona już, kolokwialnie mówiąc, nie wstanie, czyli nie damy rady naładować jej do takiego stopnia, żeby kontynuować misję. I wtedy wiedząc, że ta bateria się rozładowuje do takiego stopnia, no to używamy tego ostatka mocy do tego, żeby wyzwolić ten żagiel. Kolejna rzecz, brak kontaktu, czyli jeżeli przez ileś dni nie mamy kontaktu z satelitą, no to uważamy, że jest utracona komunikacja, więc nie możemy kontynuować misji, czyli jest wyzwalane też czasowo. No i jakieś inne warunki można postawić, więc tak rozumując, to główną zaletą jest to, że jest autonomiczny i potrzebuje bardzo mało mocy.
Widziałem kilka prezentacji Dominika na temat PWSAT-a. Jeszcze tego nie słyszałem, więc to jest super, bardzo mi się podobało.
No bo Ina ma takie różne insighty. To jest jakby, Ina jest tutaj inżynierem i ona jakby wie dokładnie, jak każdy system w satelicie działa. Oczywiście jakby mieliśmy mnóstwo wspaniałych, mamy ciągle w zespole mnóstwo wspaniałych inżynierów, którzy zajmowali się właśnie na przykład systemem zasilania. I tutaj też warto wspomnieć, że system zasilania został zaprojektowany przez jednego z naszych kolegów, Piotrka, o potem oczywiście on był rozwijany przez więcej osób, natomiast jakby to jest taki kluczowy punkt naszego satelity, nad którym no naprawdę zostało spędzone bardzo dużo czasu, żeby te wszystkie przypadki brzegowe sprawdzić. Były oddzielne jakieś stanowiska testowe robione tylko po to, żeby właśnie testować różnego rodzaju sytuacje krytyczne. Powtarzane było to wielokrotnie i my mamy te dokumenty, mamy te raporty z tych testów, więc możemy sobie wrócić na przykład.
One są otwarte. Ktoś się bardzo interesuje, można wejść na stronę, ściągnąć, poczytać, jak to wszystko jest rozwiązane.
Jak to wyglądało i jakby na przykład, i to jest bardzo cenna wiedza, bo na przykład gdyby coś się teraz działo z satelitą, bo ważna informacja, PWSAT 2 w czerwcu 2020 roku ciągle działa, ciągle mamy z nim łączność i zespół komunikacji Ground Station ciągle utrzymuje kontakt z PWSAT-em 2.
6 razy dziennie.
Więc to ciągle działa. Jakby to jest niesamowite w ogóle, że projekt studencki doszedł do takiego punktu, że przez kilkanaście miesięcy mamy nieustanną łączność mimo wielu różnych problemów, ale wracając do tego systemu zasilania. I on właśnie tutaj pełni taką kluczową rolę, bo też jak projektowaliśmy naszego satelitę, to nie wiedzieliśmy na przykład, jaki będziemy mieli komputer pokładowy. Tutaj mieliśmy dużo zamieszania z tym. Różne były pomysły, jak ktoś sobie przejrzy starą dokumentację i porównają z najnowszą, to sobie może zobaczyć, jakie były plany, a co wyszło na końcu. I to też to jest bardzo ciekawy insight, natomiast gdybyśmy mieli o tym opowiadać, to byśmy spędzili tutaj wiele, wiele godzin na różnego rodzaju ciekawostkach, ale właśnie na przykład to, co Ina powiedziała o tym systemie zasilania, to jest bardzo ważna cecha PWSAT-a. Często niestety pomijana, trochę jestem temu winien, ale jakby zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi być jakoś super zafascynowany tym, jak działa system zasilania urządzenia.
Znaczy ja myślę, że jeśli zgłoszą się takie osoby, które chciałyby dowiedzieć się większych szczegółów, to możemy nagrać taki po prostu hardkorowo techniczny odcinek.
Ale to mamy chętnych na takie nagrania. Tak.
Mięso.
Mięso, tak, techniczne.
I może być
mięso.
Tak z czatem, mogą rzucać pytania takie stricte techniczne.
Tak, oczywiście. Do tego odcinka właśnie na stronie Winmore Space, jak i na YouTubie wtedy po prostu wszystkie pytania przekażemy tutaj Dominikowi i mnie i możecie zadawać właśnie pytania jak najbardziej techniczne, jak możecie wymyśleć.
Jakie na przykład są tranzystory użyte albo mikrokontrolery? Ja nie wiem, ale wiem kto wie, więc mogę się zapytać.
Dobrze. Natomiast okej. Jest satelita, został wysłany w kosmos, została wysłana komenda, otwieramy żagiel i co się stało?
Zamarło serce.
No, pamiętam znaczy, jak wtedy.
Taka ciekawostka też, dlaczego my uważamy wewnętrznie w projekcie, uważamy ten projekt za wielki sukces i też nawet taki sukces, który poniekąd nas zaskoczył. Tak, polecam projektować systemy tak, że się dziwić, że działają.
Tak.
Znaczy nie w tym sensie oczywiście, ale więc projektowaliśmy go bardzo skrupulatnie i bardzo mocno skupiliśmy się na wszystkich, powiedzmy, jakichś przypuszczeniach, co może pójść nie tak. Więc przerobiliśmy bardzo wiele tak zwanych worst case'ów i na każdej chcieliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie, odpowiedź. Głównie chodziło o to, że no, te podsystemy, które kupowaliśmy do CubeSatów, no, one są różne, ale też ze względu na to, że projekt jest studencki, misja jest dość krótka, no to te systemy nie są takie, powiedzmy, bardzo wytrzymałe. w sensie odporności na przykład na radiację, czyli one nie są projektowane na długie lata życia, bo dla nas nie było sensu wydawać pieniędzy 10 razy więcej na coś, co i tak nie potrzebujemy takiego długiego lifetime'u, czyli tej długości życia na orbicie. Więc część z tych podsystemów, część z elementów było powiedzmy z tej niższej półki. I zakładaliśmy, ok, jest bardzo duże ryzyko w kosmosie. Czasami zdarza się tak, że może coś działać dłużej, a może tak się zdarzyć, że dostaniemy bardzo dużą energię z radiacji i no i możemy się pożegnać z satelitą. Więc jak projektowaliśmy, no to pierwsza rzecz, chociażby ta komunikacja, tak? No to są programy, są teoretyczne wyliczenia okien komunikacyjnych, czyli tego czasu, kiedy mamy widoczność z satelitą, kiedy on nad nami przelatuje i jaki mamy czas na to, żeby się z nim skomunikować. I to zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od tego, czy to jest miasto, czy to jest wieś. Mieliśmy dwie stacje naziemne, jedna była w Warszawie na Politechnice, czyli bardzo blisko Pałacu Kultury, na którym są inne przekaźniki. Druga stacja naziemna była w Gliwicach. Nie jest to duża odległość, bo to jest około 300 kilometrów. Natomiast widzieliśmy różnicę, widzieliśmy też różnicę w czasie, jak satelita przelatywał. No i ze względu na te wszystkie, powiedzmy, warunki stwierdziliśmy, że pomimo tego, że wychodziło nam, że te okna komunikacyjne powinny być około 6 dziennie, no to stwierdziliśmy, że prawdopodobnie nie będzie tak łatwo, więc tylko wzięliśmy te najdłuższe, gdzie na pewno jest większa szansa na to, że się skomunikujemy z satelitą, czyli założyliśmy, że tych okien komunikacyjnych będzie jedno, może dwa dziennie. Minęło ponad półtora roku, jest codziennie 6, więc nawet to już trochę jest za dużo dla naszych elektroników i software'owców, dla naszych operatorów, ale tak jest. Kolejna rzecz, żywotność satelity. Też myśleliśmy, że będzie żyło o wiele krócej. I kolejna sprawa dotycząca już konkretnie żagla. Więc jak sobie wyobrazimy satelitę PWSAT, i za tym satelitą mamy żagiel, który nam się otworzy, tak? Wygląda to, znaczy rozmiarowo to ten żagiel jest proporcjonalnie o wiele większy, ale jak sobie wyobrazimy, że taka struktura lata na orbicie, ja na przykład mam Słońce teraz z tej strony, tak? Czyli jak on leci, no to w pewnym momencie to Słońce zasłania mi całego, znaczy ten żagiel zasłania mi całego satelitę, co to powoduje, to że ja nie mam jak naładować solarów, które mam, czyli mam mniej mocy. Kolejna rzecz jest taka, że żagiel, tak jak Dominik wspomniał, składa się z takich metalowych czterech ramion i ten mylar, ta folia, która znajduje się na tym żaglu, ona jest pokryta warstwą aluminium, bardzo cienką, ale jest dwustronnie napylona aluminium. Głównie po to, żeby odprowadzać ładunek. I taka struktura generalnie jest niekorzystna ze względu na zakłócenie radiowe, ponieważ z jednej strony mamy system radiowy dookólny, czyli który sieje w każdym kierunku i jego anteny również wyglądają po prostu jak takie cztery ramiona.
Antenki.
Czułki.
I z drugiej strony, jak otworzymy ten żagiel, no to również mamy strukturę bardzo dużą, która ma te ramiona też metalowe, plus ma właśnie coś, co może działać jako ekran, czyli uniemożliwiać tą komunikację, bądź zmienić, wpłynąć na tą charakterystykę tych anten dookólnych, które normalnie wyglądają tak, że sieją dookoła, no to z jakiejś tam estymacji wynikało, że ta charakterystyka może być bardziej kierunkowa. Co to znaczy, że jeżeli satelita się kręci, no to mamy mniejszą szansę na to, żeby się z nim skomunikować. Bo jak jest dookólny, no to on się kręci, ale za każdym razem mamy dostęp. Więc stwierdziliśmy, że po rozłożeniu żagla prawdopodobnie pożegnamy się z satelitą na zawsze. A założenie też było takie, że w momencie, jak ten żagiel się otwiera, no to robimy zdjęcia. I później, jeżeli wciąż mamy kontakt, no to te zdjęcia są po to, żeby po pierwsze zobaczyć, jak ten żagiel się otwiera, a po drugie zobaczyć, czy się prawidłowo otworzył. Ale nie wierzyliśmy w to, że w ogóle uda się te zdjęcia przesłać, bo po prostu, nawet jeżeli jakieś tam symulacje wskazywały to, że ta warstwa aluminium jest tak cienka, że nie powinna zakłócać i tak dalej, stwierdziliśmy, że na wszelki wypadek załóżmy, że raczej się nie uda. No i przyszło zdjęcie. Przyszło zdjęcie po otwarciu żagla. Więc no, było to coś niesamowitego. Po pierwsze zobaczyliśmy, że otworzył się, że działa i że dalej jest komunikacja. I dalej jest ta komunikacja przez żagiel otwieraliśmy przed Nowym Rokiem. Więc
i też wcześniej niż planowaliśmy, bo się baliśmy, że coś się stanie, więc postanowiliśmy, że otworzymy żagiel wcześniej, ale też właśnie przez to, że mieliśmy więcej tych sesji komunikacyjnych niż było planowane i była taka no, dość dziwna sytuacja, że my wykonaliśmy wszystkie eksperymenty planowane na 40 dni w połowę tego czasu i mogliśmy albo powtórzyć jeszcze raz te eksperymenty, albo mogliśmy coś innego wymyślać, no ale właśnie chcieliśmy minimalizować maksymalnie, jak najbardziej minimalizować to ryzyko związane z przedłużaniem się misji, no i po prostu przed Nowym Rokiem sprawiliśmy sobie prezent w postaci otwarcia żagla i to pamiętam jak dzisiaj, jakie to było ekscytujące wydarzenie.
No i co stało się z tym żaglem?
Odleciał. Nie odleciał. Generalnie samo otwarcie przebiegło zaskakująco pomyślnie. Mieliśmy ten sygnał dość szybko o tym i dostaliśmy też te zdjęcia, na których wszystko wyglądało wspaniale. Natomiast po kilku dniach na kolejnych zdjęciach zauważyliśmy pewnego rodzaju rozdarcia. Te rozdarcia potem jeszcze przez kilka chyba dni się powiększały i w pewnym momencie już te rozdarcia jakby zostały w takim samym stanie, w jakim wtedy były, więc od tamtej pory tak naprawdę nie ma już większych zmian, jeśli chodzi o te rozdarcia. No i mieliśmy wtedy duży problem, bo baliśmy się, że one będą się, że te otwory będą postępować, że no, straciliśmy już tak naprawdę żagiel.
Że żagiel odleci i zderzy się z jakimś innym satelitą.
Tak. No i to był, jakby lot, w którym został wyniesiony PWSAT, miał na swoim pokładzie kilkadziesiąt innych satelitów, więc one ciągle były w miarę blisko na tej samej orbicie. My przez wiele miesięcy dostawaliśmy różnego rodzaju ostrzeżenia, że jakiś satelita się zbliża albo będzie przycinał naszą orbitę, więc się baliśmy, że możemy po prostu zaszkodzić komuś innemu. No w każdym razie kolejnym problemem było to, że mieliśmy na pokładzie, znaczy problem, fajnie, że mamy na pokładzie dwie kamery, ale one miały w swoim polu widzenia tylko ograniczony fragment żagla, więc nie widzieliśmy na przykład, co się dzieje po drugiej stronie. I być może było tak, że po tej drugiej stronie już w ogóle tego żagla nie było i jakby nie ma sensu ta deorbitacja. Na szczęście ta strata tak w takim statystycznym ujęciu na przestrzeni tego półtora roku nie była aż tak duża, to jest 30% powierzchni, chociaż teraz nie jestem pewien, musiałbym się zapytać Artura. I no, ta efektywność de facto spadła z 4 metrów kwadratowych do około 2 metrów kwadratowych, bo też jakby my zakładamy, że żagiel nie jest stale skierowany jakby w jedną stronę, tak? Tylko że on się rotuje losowo, więc sobie uśredniamy tą powierzchnię aktywną i to jest tak 2 metry kwadratowe, 3 metry, raczej 2 metry, no i ona mniej więcej spadła o połowę, więc ten czas też się wydłużył dwukrotnie. Te zależności nie są liniowe, więc trudno jest tak to porównywać. I znowu mamy jakby nasze obliczenia trochę się rozmijają z tym, jak faktycznie żagiel deorbituje. I tutaj ciekawostka, jakby ktoś chciał zobaczyć w ogóle na żywo wykresy z tego, jaka jest wysokość PWSAT-a, jak to wygląda, to mamy takie dwa serwisy internetowe. Pierwszy to jest taki trochę dla nerdów, nazywa się sail.pw-sat.pl, sail.pwsat.pl i tam sobie można zobaczyć wykresy codziennie rano aktualizowane z MATLABa, jak wygląda, jak postępuje deorbitacja, są porównania z satelitą, który razem z nami leciał w zasobniku. I jest też serwis radio.pw-sat.pl, radio.pw-sat.pl, które jest takie trochę bardziej dla laików, dla osób, które nie są zainteresowane aż w takiej dokładności. I tam też można sobie codziennie spojrzeć, jak deorbituje PWSAT 2. Podobniemy oczywiście te linki pod nagraniem, natomiast jakby ktoś chciał teraz w trakcie nagrania sprawdzić, to można zobaczyć, jak wygląda wysokość. I ta jakby estymacja nasza, którą mamy z symulacji, trochę się rozmija, natomiast to wynika prawdopodobnie z aktywności słonecznej. Bo my naszą estymację oczywiście poprawiliśmy po tym, jak się pojawiły rozdarcia na żaglu, więc ona jest jakby bierze pod uwagę to, że mamy rozdarcia. Natomiast pogoda kosmiczna jest przewidywalna tylko do pewnego stopnia. Tak samo jakby aktywność naszej atmosfery zależy od wielu różnych czynników, między innymi od globalnego ocieplenia, więc trudno jakby jest tutaj jednoznacznie przewidzieć, że tego dnia o tej godzinie satelita zdeorbituje.
Ale ja chciałam tutaj dodać jeszcze taką rzecz, że no to pokazuje to, że zespół, misja się nie kończy w momencie wystrzelenia, w momencie wykonania wszystkich zadań satelity, bo kiedy zauważyliśmy, że są pewne rozdarcia, chcieliśmy dojść do tego dlaczego, więc wzięliśmy żagle stare, które mieliśmy, które nie poleciały, a były bardzo zbliżone do modeli lotnych, wykonaliśmy kilka takich próbnych testerów i przeprowadzaliśmy testy między innymi w komorze termiczno-próżniowej, żeby zobaczyć, czy nasze przewidywania względem przyczyn tych rozdarć są podobne. Więc praktycznie zespół się zorganizował, zebrał się i pracowaliśmy nad tym, żeby właśnie przeprowadzić testy i zobaczyć, co mogło być powodem tych rozdarć.
No i jaki jest wasz wniosek? Dlaczego się porwał?
Myślę, że teoria nie jest to jest stuprocentowy, bo tak jak mówię, problem polega na tym, że ciężko jest zasymulować te wszystkie warunki. Natomiast teoria, która ma najwięcej poparcia, no to po prostu termika, cykle termiczne, czyli materiał po prostu, no bo to też wskazuje na to, że te rozdarcia po pewnym czasie nie postępowały, czyli materiał po prostu się dostosował. Problem polega na tym, że ramiona żagla to jest coś podobnego do takich miarek, które właściwie to są miarki, takie używane sprężyny płaskie, tak? czyli taka miarka, która ma większą grubość, a materiał ma grubość, znaczy ten, który jest na żaglu, to jest kilka mikrometrów. I rozszerzalność przez te cykle, które są dość intensywne, ten materiał się inaczej rozszerza niż te miarki. Więc powstały pewne naprężenia, które spowodowały to, że po prostu no, musiał się dostosować do kształtu i potem już jak się dostosował, no to już tak to zostało.
Mhm. No dobrze, a czyli mimo jakby tego rozdarcia uważacie, że misja absolutnie się udała i jest pełnym sukcesem?
Zdecydowanie. Ja uważam, że to jest ogromny sukces. Jakby tak jak Ina powiedziała, on zaskoczył twórców w ogóle, bo my nie mieliśmy aż takich oczekiwań do tej misji. To też trzeba znowu brać pod uwagę to, że my nie mieliśmy takich oczekiwań, to nie znaczy, że jakby nie przewidywaliśmy, że tak się może wydarzyć. Natomiast z takiego inżynierskiego punktu widzenia my mieliśmy takie założenia i takie więzy, takie constrainty, że jakby to, co się wydarzyło faktycznie jakby przekroczyło te oczekiwania, więc pod tym punktem to jest ogromny sukces taki technologiczny, że takie urządzenie i jakby to jest szereg różnego rodzaju mniejszych urządzeń, eksperymentów, które były na pokładzie. To tak jak wspomniałem, kilkadziesiąt, ponad 100 osób łącznie jakby pracowało nad tym, więc tam naprawdę było wypracowane mnóstwo takiej technologicznej, inżynieryjnej sztuki, wiedzy, która była na tym pokładzie, więc to był ogromny sukces, że udało się to w całości jakby wysłać i to zadziałało i to tak świetnie do tej pory działa. Natomiast też to był ogromny sukces taki powiedzmy personalny, edukacyjny, że taki trzon zespołu to jest około 30-35 osób i prawie wszystkie te osoby pracują w sektorze kosmicznym, realizują się dzisiaj w projektach, o których no nam się nawet nie śniło te 7 lat temu, że można takie rzeczy robić w Polsce, czy nawet nie tylko w Polsce, więc to jest ogromny sukces. Ta wiedza, mam nadzieję, że została na Politechnice. Jakby jest teraz projekt PWSAT 3. Wiadomo, oni zajmują się swoimi już problemami, swoimi sprawami, ale to, co mogliśmy, to postaraliśmy się im przekazać w formie szkoleń, w formie spotkań, wykładów. I widzimy, że jakby to procentuje i widać bardzo ciekawe pomysły wśród członków PWSAT-a trzeciego. Więc bardzo się cieszymy i też uważamy, że to jest ogromny sukces, że tak szybko udało się ten nowy projekt rozpocząć. To jest sukces dla Politechniki, sukces trochę też dla naszego wizerunku w świecie kosmicznym. Myślę, że dość mocno rozpromowaliśmy polski space, polski sektor kosmiczny tym eksperymentem. Też głównie przez to, że byliśmy bardzo otwarci podczas misji. No my widzieliśmy, na początku misji my widzieliśmy ogromne zainteresowanie. Tysiące ludzi jakby sprawdzało w ogóle, o co chodzi z tym PWSAT-em z całego świata. I mam wrażenie, że
miałam nawet takie przypadki, kiedy byłam na konferencji, miałam naklejkę na laptopie PWSAT-a i podchodzili ludzie i się pytali, bo powiedzieli, to my czytamy waszą dokumentację.
Jeszcze pamiętam taką rozmowę z tobą, Dominiku, kiedy wspomniałeś o tym, że tak naprawdę 50% projektów studenckich właśnie, czyli studenckich satelitów, CubeSatów, po wysłaniu na orbitę nie ma żadnego z nimi kontaktu, tak. Bo też myślę, że warto tu o tym wspomnieć, kiedy słyszymy, że na przykład NASA wysyła jakiegoś tam łazika na Marsa i on jest projektowany, powiedzmy, nie wiem, żeby działał 90 dni, a później działa kilka lat, okej, okay, super, ale to jest NASA i jakby rząd wielkości pieniędzy i po prostu wiedzy i tak dalej jest absolutnie gigantycznie różny od właśnie takich projektów studenckich, tak? Więc to, że tam NASA działa przez o wiele dłużej i oni też przekraczają własne oczekiwania, to jest jedna rzecz, a to, że po prostu tutaj CubeSat leci i ten eksperyment tak. Działa.
My pracowaliśmy za darmo. Pracowaliśmy zupełnie za darmo w naszym wolnym czasie. Jakby przez niektórzy całe te 7 lat tego projektu i jeszcze do dzisiaj poświęcają swój prywatny czas po kilka godzin dziennie, żeby ten projekt funkcjonował. I jakby sobie, jakbyśmy policzyli, to wiadomo, że nikt za to nie zapłaci i tak dalej. Natomiast to są ogromne jakby potencjalne kwoty, żeby coś takiego zaprojektować i wysłać. Często ludzie, jakby niektórzy ludzie jakby poświęcali swoje studia i życie prywatne na rzecz projektu, ale niektórym wyszło to bardzo korzystnie, bo na przykład dzięki temu mogli wiązać swoją pracę, na przykład na początku swojej kariery inżynierskiej w jakichś różnych firmach polskiego sektora kosmicznego z tym, co robią w PWSAT-cie i ta wiedza przepływała swobodnie pomiędzy członkami i w ten sposób tak naprawdę w ciągu tych 5 lat niektórzy zdobyli 10 lat doświadczenia, takiego, którego nigdzie indziej nie byliby w stanie. My zaczynaliśmy od zera, nie wiedzieliśmy na samym początku w ogóle, jak się projektuje takie urządzenia. Próbowaliśmy iść według dokumentacji ECSS, która jest ogromnymi tomiszczami dokumentów, które po prostu nie nadają się do tego typu projektów. Natomiast my myśleliśmy wtedy 5-6 lat temu, że to jest święty graal i powinniśmy iść dokładnie z tą specyfikacją. Nauczyliśmy się na własnych błędach, że nie jest tak dokładnie. Próbowaliśmy podchodzić do tego w inny sposób, nieco bardziej powiedzmy zwinny, żeby to działało również wtedy właśnie, kiedy my pracowaliśmy zupełnie, że tak powiem, asynchronicznie, bo niektórzy wieczorami, ktoś tam rano. Spotykaliśmy się raz na jakiś czas w większych grupach, żeby coś przedyskutować. Kiedy już zbliżał się start, kiedy już kończyła się integracja, to niektórzy musieli brać urlopy bezpłatne, żeby na przykład tydzień czy dwa tygodnie spędzić w clean roomie, w takich kostiumach, które teraz kojarzymy z pandemii koronawirusa, natomiast oni musieli codziennie spędzać czas i to jest naprawdę ogromne poświęcenie. No wiadomo, jak się już poświęciło te 5-6 lat, no to już trudno sobie jakby odpuścić na samym finiszu, natomiast no niektórzy naprawdę poświęcili dużo i to jest ogromny szacunek dla tych osób i ja ich No serdecznie, ogromnie pozdrawiam, bo wiem, że wykonali niesamowitą pracę, za którą nikt im nie zapłacił tak naprawdę, niczym poza tym, że mogą się dzisiaj pochwalić, że ich dzieło niemalże życia jest w kosmosie.
Chwała
i działa.
I sława.
Tak.
Ale też właśnie podkreślając to, no tak, ze względu na to, że to są zazwyczaj projekty, które nie mają żyć długo, bo to są też testy pewnych technologii, czyli to nie są satelity projektowane na 10 lat życia, też ze względu na koszty, bo tak jak wspomniałam przy CubeSacie, no i głównie standard CubeSat był zdefiniowany na Politechnice w Kalifornii i był dla studentów, dla projektów studenckich, po to, żeby studenci zdobywali praktyczną wiedzę z zakresu budowy satelity. I oczywiście, że te systemy takie podstawowe, które zapewniają życie satelity, można je albo w tej chwili, jak ta branża się rozwinęła, tych CubeSatów nabyć z rynku, tak jak my zrobiliśmy w 80% naszych podsystemów, bo tak jak mówię, zespół głównie się składał z mechaników, więc nie mieliśmy na tyle siły mocy przerobowej, też wiedzy, doświadczenia, żeby zbudować wszystkie podstawowe podsystemy od początku, tylko skupiliśmy się na eksperymentach. Natomiast są zespoły, są ekipy studentów, którzy budują praktycznie wszystkie podsystemy podstawowe sami, co też czasami właśnie nie zawsze działa, tak? I no, ogólnie te projekty studenckie mają taką kiepską sławę z tego, że stają się szybko śmieciami kosmicznymi, ale myślę, że teraz okej, jest większa liczba tych wystrzelonych satelitów, ale też więcej projektów jest na wyższym poziomie, jeżeli chodzi o jakość. No i tutaj przy PWSacie możemy naprawdę się pochwalić, że przez tak długi czas działa to niezawodnie.
Mhm. Jeszcze co do tych innych studenckich satelitów, no to owszem, one stają się czasami właśnie śmieciami kosmicznymi, tak jak powiedziałem, że połowa zwykle, przynajmniej w ostatnich latach, po prostu przestawała działać natychmiast po osiągnięciu orbity. Natomiast to zwykle jest tak, że te satelity trafiają na niską orbitę albo są wypuszczane za ISS, więc dość szybko doorbitują. Za ISS to są dosłownie pojedyncze miesiące.
Jakby potem czyli jest po prostu, International Space Station, czyli ze stacji.
Dokładnie. MSK można też powiedzieć po polsku. No, natomiast jakby nie są takimi śmieciami kosmicznymi jak wielotonowe satelity wielkich korporacji zajmujących się między innymi przesyłaniem sygnału telewizyjnego czy obserwacyjnych.
A powiedzcie, bo wspomniałeś, Dominik, o tym, że no, to był owoc oczywiście waszej pracy, za którą nie otrzymywaliście wynagrodzenia, projekt studencki, ale jednak, żeby wysłać takiego satelitę, nawet małego, nawet w standardzie właśnie CubeSata, no to jednak pewne środki były potrzebne. I czy możecie powiedzieć, jaki był koszt całej misji?
Możemy.
Dominik bardzo dużo czasu spędził też tak, nad tym, żeby pozyskać sponsorów.
I w Excelach dużo czasu. I generalnie cały koszt projektu zamyka się w około 1 milion złotych. I jakby tutaj
ale
nie da się
nie licząc
kosztów pracy.
Też nie naszych, ale też partnerów, tak?
Bo partnerzy nam nie wystawiali rachunku za to, ile ich pracownicy musieli pracować przez ileś tam miesięcy czasami.
Materiały plus czas pracy.
Tak. Jak policzymy sobie materiały i koszt wyniesienia, ewentualnie jakieś podróże, które mieliśmy związane na przykład z kontraktem z Europejską Agencją Kosmiczną, to jest to około 1 milion złotych. I teraz tak, w tym 1 milionie złotych jest 180 tysięcy euro, które otrzymaliśmy od Ministerstwa Edukacji, Nauki, przepraszam, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ono trafiło taką okrężną drogą do nas przez Europejską Agencję Kosmiczną w formie kontraktu. I jakby to było po to, żeby zabezpieczyć właśnie wydatkowanie tych środków, żeby one trafiły konkretnie na ten projekt. I ESA wtedy przez bodajże 2 lata jakby kontrolowała nas, mieliśmy raporty okresowe z tego, jak my budujemy tego satelitę, i oni w transzach wypłacali nam te środki, i te środki były głównie przeznaczone na to, żeby satelitę wysłać w kosmos. One nie były stricte na budowę satelity, tylko na to, żeby zakupić miejsce na rakiecie. I my zorganizowaliśmy przetarg, chyba jeden z pierwszych w Polsce w ogóle przetarg na wysłanie czegoś w kosmos. Ale co ciekawe, była kategoria wynoszenie satelitów na orbitę, więc udało się to zorganizować. I znaleźliśmy miejsce na rakiecie za 135 tysięcy euro. Na Falconie 9.
Bardzo atrakcyjna cena, bardzo.
Tak, poniżej ceny rynkowej, ale to wynikało głównie z tego, że ten start właśnie miał na swoim pokładzie mieć bardzo dużo małych satelitów. To było bardzo nietypowe jak na tamte czasy, jak na tamte oferty. Więc udało nam się po okazyjnej cenie i mieliśmy te kilkadziesiąt tysięcy euro jeszcze do wykorzystania właśnie między innymi na testy, na dodatkowe komponenty, które stały się backupami de facto tego, co poleciało w kosmos, a czasami jakby te dodatkowe komponenty stawały się lotnymi elementami, więc jakby to zostało wydane na to. I na przykład dostawaliśmy też od naszych partnerów, między innymi od firmy Future Processing mieliśmy komputer pokładowy, od firmy Software Mill mieliśmy serwis internetowy, który nam pozwala śledzić stan satelity. I tych firm mniejszych, większych było bardzo dużo, to jest kilkanaście, kilkadziesiąt firm. Jakby dostaliśmy też wsparcie między innymi na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, żeby oglądać start satelity, który niestety nas trochę ominął, ale to jakby jest inna historia i mieliśmy dużo różnych, były też środki z Politechniki Warszawskiej na projekty edukacyjne, były środki z Fundacji PGNiG, więc tych źródeł finansowania było całkiem sporo i jak grosz do grosza, no to właśnie się uzbierało na kilkaset tysięcy złotych, w takim zaokrągleniu milion złotych.
Znaczy powiem wam tak szczerze, że ja tak się zastanawiam jakby skąd, znaczy to jest jakbyś dla mnie jakaś kosmiczna suma, tak? No bo ten no satelita jest taki malutki i jak ja rozumiem, tak jak ja sobie myślę, okej, nie wiem, jakaś korporacja taka jak nie wiem, SES czy ktoś taki, czyli wielka firma wysyła satelitę telekomunikacyjnego na orbitę geostacjonarną. Wiadomo, ten satelita musi być duży, musi dużo ważyć, więc jasne, miliony dolarów, tak.
Kilkadziesiąt milionów na samo wysłanie, tak?
Tak, są koszty. Więc... Tak, ale wtedy jakby to się wydaje, że aha, to jest uzasadnione. Ale jak sobie pomyślę, że CubeSat 2U i milion złotych, no to jest po prostu jakaś to gigantyczna suma. Czy uważacie...
No niestety tak, nie działa to, bo często pytają właśnie o koszty i dlaczego tak drogo, bo powiedzmy ogłaszają, że per kilo to jest 10 tysięcy. Tak, ale jak satelita jest kilkutonowy, to per kilo jest 10 tysięcy, ale jeżeli satelita jest mniejszy, no koszty wynikają z tego, że wykupuje się, znaczy mamy wielu pośredników. My nie rozmawiamy bezpośrednio z dostawcą rakiety, bo my jesteśmy za małym ładunkiem. Zazwyczaj w przypadku naszej konkretnej misji, naszego wystrzelenia było to w ten sposób, że jedna firma, która zajmuje się małymi satelitami, wykupiła całą rakietę, cały start i zaczynała rozsprzedawać to na mniejsze satelity, co nie jest właśnie takim typowym sposobem. Zazwyczaj jest tak, że jest duży satelita, który wykupuje start, ale nie zawsze on waży tyle, ile jest ten ładowność rakiety, więc zostaje jeszcze kilkadziesiąt, kilkaset wolnych kilogramów, które są wykupywane przez firmy takie jak na przykład nasz dostawca, który wykupuje na przykład 60 czy 100 kilogramów i rozsprzedaje to już per 1, per 2, per 3 kilogramy i tak dalej. To jest jedna rzecz, czyli mamy pośrednika. Kolejna, czyli który musi też zarobić, tak? Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli mamy jednego dużego satelitę, to ten interfejs, to połączenie z rakietą, no to jest jedno. W przypadku mniejszych satelitów, każdy z tych satelitów musi mieć zasobnik. Czyli już te koszty rosną, no bo raz, że trzeba połączyć i z rakietą, i później jeszcze do tego zasobnika włożyć satelitę. Oczywiście czasami jest tak, że w tym jednym takim zasobniku mamy kilka, natomiast to, no jak na przykład kupuje się ten start, no to w tych umowach czasem jest, że z zasobnikiem albo bez zasobnika to są kolejne koszty. Więc dlatego między innymi, dlatego że rakieta, bo są też rakiety nowsze, na mniejsze ładunki, natomiast no, pytanie o niezawodność, tak? Jeżeli mamy, jeżeli chcemy, znaczy niezawodność jest liczona ilość startów na ilość startów udanych, nieudanych. Więc rakiety takie jak Soyuz, który do tej pory ma najwyższą niezawodność, Chińczycy mają doskonałą niezawodność, Hindusi, Falcon wpadł jako, tylko że Falcon miał w tamtym czasie miał trochę mniej startów i później jak żeśmy wybrali jako dostawcę i jako konkretny lot Falcona, no to akurat wybuch, więc ta niezawodność się trochę zmniejszyła i spowodowała też.
Ale to było już chyba po wybraniu, więc nie zmniejszyło naszego ratingu w przetargu, więc tak. To jakby było tak, że mieliśmy przetarg, normalnie publiczny przetarg na zebranie ofert, no i tutaj na przykład też musieliśmy tak naprawdę dać znać, że taki przetarg gdzieś w Polsce zaistniał, bo myślę, że nikt nie przeszukuje polskiej bazy przetargów w poszukiwaniu na kontrakty na wyniesienie rakiet, więc musieliśmy rozesłać te informacje do wszystkich potencjalnych firm zajmujących się wysyłaniem CubeSatów. No i my mieliśmy tak naprawdę dwóch pośredników po drodze do SpaceX, bo pierwszy to była firma europejska Innovative Solutions in Space, a drugi to była firma amerykańska, z którą ta europejska miała umowę i to był Spaceflight, i ten Spaceflight już właśnie miał wykupione te kilkadziesiąt miejsc miejsc dla kilkudziesięciu satelitów na pokładzie. Oni mieli też swój specjalny jakby taki eksperyment, że mieli kilka takich członów, które były umieszczone jeden na drugim i one się oddzielały po kolei po starcie. Nie pamiętam, czy my byliśmy w środkowym, czy w ostatnim, ale dopiero jakby po kilku godzinach od tego startu PWSAT został wypuszczony swobodnie na orbitę. Więc no, te koszty po prostu się nakładają, tak jak Ina powiedziała, i obaj pośrednicy musieli też zarobić, prawda? Mhm.
A propos startu, no to chcieliście zobaczyć start waszego dziecka jeszcze na Falconie 9, startującego z Kalifornii, ale chyba w końcu się nie udało. Dlaczego?
No niestety timing. SpaceX.
Timing.
Halo, Elon tutaj.
No, ale widzieliśmy przynajmniej ten okolice, gdzie miał startować, więc jakby... O tyle przynajmniej, ale no tak, polecieliśmy po zbiórce crowdfundingowej na ten cel do Stanów oglądać start Falcona 9. Spędziliśmy tam około tygodnia w Kalifornii, no i tak czekaliśmy trochę jak na szpilkach, czy ten start będzie, i w końcu go przełożono. Jak już tam byliśmy na miejscu, jak już wylądowaliśmy, to się dowiedzieliśmy, że start został przełożony.
Kilka razy go przekładali podczas naszego pobytu. Tak. I na szczęście, bo też była taka opcja, że będzie wtedy, kiedy będziemy w samolocie do Polski, ale na szczęście jak przyleciliśmy, no to wyglądało to kilka godzin po tym.
Tak, więc niektórzy próbowali zostać, ale też tak by to było za krótko, więc no i jak wróciliśmy, to od razu po prostu tam chyba następnego dnia był ten start, czy dwa dni później, i mieliśmy tę ceremonię u nas w Polsce. No oczywiście jakby to już nie było z taką pompą, jak na to liczyliśmy. Natomiast udało nam się i potem po prostu w naszym gronie w Cheecie chyba się spotkaliśmy na oglądanie startu. No i oczywiście w wielkiej euforii, potem już w takim mniejszym gronie między innymi czekaliśmy na otwarcie żagla.
No i powiedzcie, jakie to jest uczucie, kiedy widzisz, że coś, co sam zrobiłeś, startuje właśnie w kosmos?
No nie zrobiliśmy tego sami, no więc to była wspólna radość, tak.
To nie jest tak do końca, że jak to startuje, bo chodzi o to, że też spodziewano się od nas wielkich emocji podczas startu, natomiast dla nas start jest naprawdę, tak naprawdę tylko drogą. Więc jeżeli SpaceX, oni praktycznie tam mają święto po każdym odłączeniu się stopnia, ale dlatego, że dla nich to jest głównym celem projektu, czyli to, że mają kolejny sukces, że stopień się odłączył, tak? Dla nas, dopóki nie mieliśmy łączności satelitą to była jedna wielka niewiadoma, bo nawet jeżeli znajdzie się na orbicie, a nie będzie działał, nie będzie odpowiadał, no to to jest duży problem, więc to była radość, ale też było bardzo duże napięcie, więc myślę, że pierwsza taka powiedzmy czysta radość była wtedy, jak przyszedł pierwszy sygnał. To chyba było 5 nad ranem, jak chłopaki właśnie pojechali gdzieś tam na totalne odludzie.
Na pole.
Pierwszy raz żeśmy się łączyli z satelitą, więc też nie wiedzieliśmy, jak to będzie, czy to wszystko będzie działać, więc wybrali też takie totalne pole, bez żadnych zakłóceń, gdzie rozstawili stację naziemną i odebrali pierwszy sygnał, więc wtedy wiedzieliśmy, że wow, to serio, to jest na orbicie.
I jeszcze mieliśmy w nocy też informację, że jakiś amerykański radioamator
otrzymał
sygnał.
Tak.
Więc jak już wiedzieliśmy, że żyje, tak, że wszystko jakby, że nie ma tego fejla na starcie. No i potem oczywiście chłopaki pojechali poza miasto i mieliśmy już potwierdzenie poranne, więc jak
żyje.
Niektórzy rano wstawali, niektórzy pewnie czuwali całą noc, to już była informacja o tym, że powózat żyje, nadaje i jest kontakt obustronny.
No i myślę, że kolejnym takim punktem przełomowym no to było pierwsze zdjęcie.
Tak. Mhm. I w ogóle każdy eksperymenty miały jakby swoje osoby, które były jakby odpowiedzialne za eksperymenty, więc każdy, jak był na przykład eksperyment związany z czujnikiem Słońca, ten pierwszy, tak, no to było duże przeżycie, żeby zebrać te dane. Potem oczywiście już weszła rutyna. No i aż tak jak po świętach mieliśmy otwierać żagiel, no to wtedy była ogromna ekscytacja, no bo ten żagiel jest już jednak takim momentem jakby jednorazowym, krótkim, punktowym i wtedy ta ekscytacja narasta aż do tego momentu, kiedy czekamy na potwierdzenie.
Mhm. A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz, no zakładamy, że na przykład słucha nas jakaś osoba, która chciałaby pójść w wasze ślady i wysłać coś własnego w kosmos. No i tak z jednej strony no, bardzo macie ciekawą historię, wiele przeszliście, wiele osiągnęliście, ale może ta osoba jak tak słucha, ile trzeba tej pracy włożyć i jakie miliony posiadać, może czuje się jakoś tak troszeczkę zniechęcona. To jakie rady moglibyście dać takiej osobie, żeby po prostu było jej łatwiej i żeby jednak się nie zniechęciła, tylko żeby chciała naprawdę to zrobić?
Trudno tutaj dawać jakieś jednoznaczne rady, bo to jest trochę tak, że każdy miał swoją motywację, swoją determinację i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, no niektórzy bardzo mocno poświęcili swoje życie dla tego projektu i on był jakby główną osią ich życia przez wiele lat i tutaj no to jest trochę taka, można powiedzieć, misja niemalże samobójcza. Gdyby to się nie udało, no to można powiedzieć, że ktoś stracił ileś lat życia. No, więc wtedy po prostu jest ta motywacja taka, no, że po prostu to trzeba zrobić, bo jak się tego nie zrobi, no to co ja wtedy powiem?
Miałaś powiedzieć, że nie jest tak źle.
No niestety, ale jakby trochę też trzeba powiedzieć otwarcie, że to było bardzo trudne. I jakby ja na przykład, parę osób od nas odeszło z projektu. Jakby ja to zupełnie rozumiem, bo ten projekt po prostu był bardzo angażujący. I na przykład nie pozwalał na to, żeby rozwijały się w jakichś dziedzinach, w których chciały się faktycznie rozwijać. Jakby to jest zupełnie zrozumiałe, że nie można nikogo zmusić do tego, żeby w takim projekcie brał udział. Jeśli to czuje, że to nie jest dla niego i sama ta satysfakcja nie jest wystarczająca, jakby to jest zupełnie. Jest potrzebny pewien typ charakteru, czy podejścia, czy też jakiejś takiej motywacji. No, że jednak mimo tego, że pracujesz za darmo, pracujesz godzinami, tracisz łączność z innymi ludźmi niż tymi, którzy są w projekcie, no to jednak się decydujesz na to, żeby to kontynuować. A tak, żeby trochę zachęcić jednak, to prawda jest taka, że na początku my nie wiedzieliśmy nic. Tak? Większość z nas nie wiedziała nic o budowie satelitów. Było kilka osób, które miały jakieś doświadczenie z elektroniką, z informatyką, natomiast na początku to była w ogóle zupełna.
To może te osoby powinny w tej chwili przerwać słuchanie tego, bo dowiedzą się za dużo i później nie będą chciały realizować.
Nie, bo ja tutaj czekam, aż ten mix skończy i ja tutaj przyjdę
z pozytywnym
aspektem.
No dobrze, już proszę.
Więc myślę, że co na przykład mnie najbardziej napędzało do pracy, no to kilka rzeczy, które powiedzmy jakoś tam się ze sobą łączą. Pierwsza, no to nie patrzeć krótko, tylko patrzeć na ten cel, który jest gdzieś tam dalej, czyli to, że nie podoba mi się to, że muszę napisać dokumentację, ale siadam i piszę, bo wiem, że to jest jakiś mały kroczek, kolejne zadanie, kolejny level do tego, żeby dojść do tego upragnionego celu. I to pomaga, to bardzo pomaga, żeby się nie zniechęcić, bo oczywiście projekt jak życie bywa różnie. Czasami są problemy techniczne, czasami są problemy administracyjne i to może zniechęcać, ale czasami przychodzi taki moment, kiedy widzimy, że gdzieś tam jest kolejny etap projektu i jesteśmy coraz bliżej tego upragnionego celu. Wiąże się to bardzo mocno z zafascynowaniem, z motywacją, bo wydaje mi się, że tak jak patrzę na ludzi, którzy pracowali przy PWSAT-ie drugim, tak jak patrzę na przykład też na studentów z naszego wydziału, który jest uznawany za jeden z trudniejszych, no to powiem tak, że ludzie, którzy mają motywację, którzy kochają to, co robią, dla których to faktycznie jest coś interesującego, to ci ludzie zostają, ci ludzie dojdą do tego upragnionego celu, bo właśnie ta motywacja powoduje to, że jak są jakieś problemy, no to staramy się to jakoś tak, będzie dobrze, no przecież to robię po to, żeby osiągnąć ten cel, więc to dość mocno pomaga. No i kolejny ten taki ostatni element do tej całej układanki to się nie poddawać. Nigdy się nie poddawać. I ja myślę, że tego projektu by nie było dzisiaj na takim etapie, w takim stanie, gdybyśmy nie mieli tego uparcia, bo naprawdę było kilka momentów w ciągu projektu, kiedy no praktycznie to się wszystko waliło i nie było szansy, nie widzieliśmy szansy na to, żeby to dalej pociągnąć, więc nie poddawać się, mieć silną motywację i wierzyć w osiągnięcie celu długoterminowego. Ja myślę, że to są... A wiedza... Zauważcie, że nie wspomniałam nic o wiedzy i doświadczeniu. Jeżeli się ma motywację, to się nadrobi.
Nie wiem, czy spotkaliście się z takim pojęciem jak PayPal Mafia. Mówi się, że osoby, które wcześniej... Pracownicy PayPala, ci wcześniej pracownicy PayPala, Kiedy eBay kupił PayPala, to oni właśnie rozeszli się i zaczęli zakładać własne firmy. Jeden z pracowników PayPala założył YouTube'a, może słyszeliście o takim serwisie, inny chyba LinkedIna, a jeszcze inny taki chłopak z RPA założył taką firmę SpaceX. Też może się komuś obiła. I ja mam wrażenie teraz, że po prostu osoby, które brały udział w projekcie PWSAT-a dwójki, to stanowią taką małą polską mafię kosmiczną, bo też właśnie rozeszliście się po różnych firmach i projektach i działacie w kosmosie.
No to ja powiem tak, czy jesteście taką mówić do mafią mnie pozytywną? Don Corleone. Nie. Nie, ale tak na serio.
No, ale akurat ty, Dominik, to jednak... Postanowiłeś, że kończysz z tym biznesem.
No niestety tak wyszło trochę.
Ale Dominik jest taką cichą eminencją.
W tle. Pociągam za sznurki.
Puppet master tutaj.
A na serio, no to jak sobie policzymy, że w PWSAT-cie działało ponad 100 osób i takich powiedzmy kluczowych członków było 30 kilka osób i sobie pomyślimy, że polski sektor kosmiczny w zależności od różnych statystyk to jest od kilkuset do kilku tysięcy ludzi, no to jakby... Samo przez się rozumie się, że to jest dość duża grupa trzymająca władzę. Oczywiście jesteśmy dość młodzi wszyscy, więc jesteśmy na początku, znaczy te osoby są na początku swojej kariery, ale zdecydowanie myślę, że gdyby się nie trafiło do którejkolwiek z polskich firm z sektora kosmicznego, to albo pracował tam ktoś z PWSAT-a, albo pracuje nadal ktoś z PWSAT-a, plus jeśli jeszcze policzymy PWSAT-a pierwszego, który też miał bardzo owocne, jakby to powiedzieć, kadry, które zasiliły różne polskie, ale nie tylko instytucje, no to jest to dość spory procent osób. No i jeszcze mamy oczywiście wspaniałe studenckie koło astronautyczne, w którym no co roku kilkadziesiąt, kilkaset osób pracuje, działa. No i to są po prostu nasi bliscy znajomi, którzy potem albo trafiają do lotniczej branży, albo do branży kosmicznej, albo też do branży IT, tak jak na przykład ja trafiłem do branży IT po tych przygodach, więc no zdecydowanie jest nas sporo, widać nas, PWSAT-ów, i ludzie ze SKA, więc no to jest naprawdę fajne poczucie, że gdzie by się nie poszło, gdzie by się nie znalazło, to jest ktoś znajomy.
A Dominik, powiedz, bo teraz zajmujesz się, jesteś po prostu, pracujesz w IT, czy nie brakuje ci tego kosmosu?
No, tęsknię sobie zawsze, przynajmniej raz na kilka dni zaglądam, co się dzieje w Space'ie. Natomiast no nie jest to już taka ekspozycja codzienna, jak było to w czasach PowSata, no bo wtedy jednak zdecydowanie i ta tematyka deorbitacji, tematyka małych satelitów, no to był po prostu chleb codzienny. No dzisiaj trochę mi brakuje tej fascynacji tego... Każdy z nas chyba, kto się interesuje kosmosem, to zaczynał prawdopodobnie gdzieś w dzieciństwie tą fascynacją. U mnie się zaczęło od astronomii, która się potem przerodziła w astronautykę, no i potem trafiłem na małe satelity. A niektórzy zaczynali, nie wiem, jeszcze nie wiem, od dinozaurów albo od czegoś innego, ale gdzieś ta dziecięca fascynacja zawsze była i to było coś takiego, no, że dawało ogromną satysfakcję. Na dzisiaj to jest takie kodzenie, po prostu klepanie kodu, który jakby oczywiście jest to też bardzo fajne i satysfakcjonujące, ale nie jest to już tak porywające.
Dobrze, Inna, bo ciebie żagiel kosmiczny aż do Luksemburga zawiódł. Co robisz? Co robisz w Luksemburgu i dlaczego właśnie tam?
No to jest taka dłuższa historia, ale związana bezpośrednio z PWSAT-em, głównie z naszym największym partnerem strategicznym, czyli firmą Future Processing, która dołączyła do projektu i wspierała go przez kilka lat. I w pewnym momencie mi i mojemu koledze, który był koordynatorem PWSAT-a pierwszego, zaproponowano pracę polegającą na trochę takim rozkręceniu branży kosmicznej w tej firmie, która jest firmą IT, czyli głównie to są projekty software'owe z różnych dziedzin, z różnych zakresów, ale między innymi była taka wola, patrząc na to, jak się rozwijał sektor kosmiczny też w Polsce, było więcej możliwości, więc spróbowano. I nasza praca na początku polegała na tym, żeby zobaczyć, co spółka ma, posiada, jakie zasoby, jakie kompetencje i spróbować tych kompetencji użyć w branży kosmicznej. Na początku były to projekty związane z obserwacją Ziemi. Później przerodziło się to w soft właśnie lotny przy okazji PWSAT-a, bo zespół, który projektował software dla PWSAT-a, był właśnie z firmy Future Processing, a ta współpraca była bardzo ścisła, więc to nie było na zasadzie takiej usługi kupowanej od zewnętrznego dostawcy, tylko faktycznie ten zespół był częścią naszego zespołu, więc uczestniczył też w projektowaniu misji i rozwiązywaniu różnych problemów. I potem była kolejna firma, gdzie zajmowaliśmy się też już projektami lotnymi, czyli też definicją misji kolejnego satelity. Aż w pewnym momencie przyszedł pomysł na to, żeby otworzyć spółkę w Luksemburgu. Dlaczego Luksemburg? Ze względu na to, że no, historycznie nie każdy wie, ale jednym z takich znaczących składników przychodowych dla państwa jest obecność spółki SES, czyli pierwszej spółki, która była operatorem satelitów telekomunikacyjnych jeszcze od lat koniec 70., początek 80. I była olbrzymią inwestycją, bardzo ryzykowną i kosztowną dla Luksemburga, ale się udało. Przynosiło to ogromne dochody. Tutaj ja siedzę w tej chwili praktycznie w budynkach SES, bo nasza firma wynajmuje biura i tutaj za płotem mam całą infrastrukturę. I w tej chwili tutaj w Luksemburgu to jest około 600 osób, na całym świecie no to są miliony. Dlatego Luksemburg widzi w tym przemyśle kosmicznym swoją kolejną specjalizację, a zawsze sięgają trochę dalej, mają odważniejsze projekty i w tej chwili przeznaczają olbrzymie fundusze na rozwój technologii wspierających dalekie misje i tak zwany asteroid mining, czyli już takie przyszłościowe kwestie związane z wydobyciem materiałów, wykorzystaniem materiałów kosmicznych. I tutaj przemysł się niesamowicie rozwija, jest bardzo dużo małych, mniej dużych, ale też są firm kosmicznych. Dlaczego akurat to jest fajne? Bo mają te środki i mogą przeznaczać te środki z większym ryzykiem. Czyli jest większa szansa na uzyskanie dofinansowania, jest fajny ekosystem, więc powstał ten pomysł spółki w Luksemburgu, no i stwierdziłam, że się przejadę.
Okej, okay, super. To już tak zupełnie na koniec. Powiedzcie, czy macie jakieś takie jeszcze kosmiczne marzenia, ale takie marzenia właśnie z tych do zrealizowania?
No ja to bym chciał polecieć w kosmos. Chociaż
ja
na orbitę.
Ja uważam, że to jest do zrealizowania.
No, myślę, że w naszym życiu. No, mam nadzieję, że dożyjemy, że nie będzie kolejnej pandemii, która wymiecie ludzkość z powierzchni Ziemi.
Ty, Dominik, wzbogacisz się w IT, inna wykorzystasz fundusze Luksemburga i kosmos.
Mam nadzieję, że ta cena spadnie do jakichś takich realnych kwot, bo no, wiele firm obiecywało, że tam za 100 tysięcy dolarów będzie można polecieć, no to 20 lat kredyt.
No rozsprzedali, przecież już tyle biletów rozsprzedany.
Kredyt na 20 lat, no i można sobie na kilka minut
zamiast
polecieć.
Zamiast mieszkania.
Zamiast mieszkania. Więc może coś z tego wyjdzie. No mam nadzieję, że to spadnie do tych cen obiecywanych przez SpaceX i Elona Muska, że to będą no, kilka tysięcy dolarów, kilkanaście, tak, no teraz, taki dobry samochód,
tak.
Nie? No to wtedy...
Teraz najtańszy no to jest Spaceship One, który jeszcze komercyjnie nie lata, no ale myślę, że w ciągu naszego życia to się wydarzy. Ja mam takie powiedzmy zawodowe marzenie, to jakaś taka powiedzmy dalsza misja. Albo brać udział, albo gdzieś uczestniczyć w tych pracach nad długoterminową strategią. Nie tylko pod kątem badań, ale też pod kątem bardziej takiego rozwoju, współpracy z firmami, bardziej pod względem też takim biznesowym, rozwojem, bo my dalej jesteśmy jeszcze na tym etapie pieniędzy publicznych i dalej jeszcze ten sektor potrzebuje takiego mocnego kopa, żeby się usamodzielnić. Więc no, to jest moja fascynacja od lat młodzieńczych i naprawdę wierzę w to, że ta branża napędza, jest mocno technologiczną branżą, wymaga co chwilę innowacji, każdy kolejny projekt to jest w dużej mierze research and development, czyli badania i rozwój, więc tak naprawdę pomimo tego, że są negatywne głosy, bo ta branża jest dość droga, że dlaczego wydajemy tyle pieniędzy na kosmos, jeżeli mamy problemy na Ziemi, no to trzeba patrzeć trochę. Ja myślę, że my ludzie pracujący w tej branży wierzymy w to i jeżeli też to są pieniądze ogromne, publiczne i potrzebują mocnego uzasadnienia na to, żeby je wydatkować, to znaczy, że ktoś oprócz nas, geeków, też wierzy w to, że ta branża przynosi wiele dobrego dla zastosowania, dla technologii codziennych, nie tylko w życiu codziennym, jak patelnia z teflonem, ale też no, praktycznie tutaj, tak, w telefonie, ile technologii, cała powiedzmy komunikacja, operowanie, logistyka, no nie bylibyśmy dzisiaj tam, gdzie jesteśmy bez technologii kosmicznych. Dlatego wierzę, że to napędza cały rozwój ludzkości. Jest naszą szansą na przetrwanie.
Super, a powiedzcie mi jeszcze a propos geeków, czy wy łączycie zainteresowanie kosmosem z zainteresowaniem science fiction? Czy macie jakieś takie swoje ulubione filmy, seriale, może książki, oprócz oczywiście tych najbardziej oczywistych jak nie wiem, Marsjanin, Interstellar, The Expanse?
Oprócz Star Treka
i Star Warsów moich?
Ja mam mniej znany, Babylon 5.
No, też fajne. No. A ja na przykład polecę książkę, ona się po polsku chyba nazywa 7F, w sensie kobiet F, a po angielsku to jest 7 Eves i to jest takie hard science fiction Neela Stephensona, też znanego pisarza science fiction, i ona traktuje o tym, jak, co by się stało, gdyby nastała apokalipsa z kosmosu, powiedzmy. Chodzi o to, że nie chcę zdradzać szczegółów, ale że bardzo bliskie ciało niebieskiej Ziemi troszeczkę przeszkodziło i zaczęło się rozpadać. I co się by wydarzyło, gdyby ludzkość musiała natychmiast uciekać w kosmos? Bo po prostu na Ziemi nie byłoby szansy na przeżycie. I ona jest napisana w taki sposób, że to trochę jak Marsjanin, że mamy dość dużo takich w miarę realistycznych, oczywiście naciąganych w pewnych momentach, ale przewidywań, co by się stało, gdyby na przykład, gdybyśmy musieli dzisiaj, tak jak było przestawienie produkcji na respiratory przez pandemię, to gdybyśmy musieli przestawić całą produkcję światową na to, żeby produkować rakiety kosmiczne i jakieś kapsuły i żeby ludzkość przetrwała chociaż w szczątkowym tego słowa znaczeniu. Więc polecam Seven Eves. Bardzo fajna powieść. Nie jest jakoś strasznie długa, chyba z 1900 stron, znaczy 9000 stron, więc można sobie strzelić od niechcenia. Trochę się momentami dłuży, bo jest właśnie tak jak w przeciwieństwie do Marsjanina, który był bardzo fajnie napisany tak dynamicznie, to w Seven Eves jest trochę takiego technologicznego bełkotu.
No ja też ze swojej strony oprócz science fiction polecam, bardzo często czytam biografie ludzi związanych z lotnictwem i z kosmonautyką, więc dla mnie to jest takie motywujące, bo pomimo tego, że no, na przykład nie wiem, von Braun czy Korolow no, działali w innych realiach, w innym czasie, to okazuje się, że mieli bardzo podobne problemy do tych, które my mieliśmy podczas projektu, podobne wizje, więc no, przynajmniej dla mnie to są takie książki bardzo motywujące i pokazujące, że się da.
Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nikogo nie zniechęciliśmy, a jeśli już, to zachęciliśmy i zmotywowaliśmy tym wyzwaniem. I mam nadzieję, że powstaną jeszcze różne inne saty, nie wiem, Poznań, Łódź Saty i Trójmiasto Saty i tak dalej. I że będzie te ogólnie branża kosmiczna w Polsce będzie się rozwijała, a szczególnie jeszcze te projekty studenckie.
Bardzo też mamy taką nadzieję. Mocno tak, wierzymy i kibicujemy, bo uważamy, że Polska ma ogromny potencjał i mamy się czym pochwalić, mamy fajnych, dobrych inżynierów, którzy z chęcią zasilą rynek europejski.
Super. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeszcze raz. Do zobaczenia.
Dzięki. Cześć. Pozdrawiamy.
To koniec mojej rozmowy z Inną i Dominikiem. Jeśli dotrwałeś lub dotrwałaś do końca, wow. Dziękuję bardzo Ci za Twoją uwagę i za Twój czas. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeśli masz jakieś pytania do twórców PWSata, to napisz je śmiało w komentarzu pod postem podlinkowanym w opisie lub wyślij mailem na radek@winningmore.space. Wszystkie inne sugestie również są mile widziane. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj cały podcast. A jeśli słuchasz go na urządzeniu z rogiem nadgryzionego jabłka, oceń go proszę w Apple Podcast i napisz krótką recenzję. To pomoże mi w rozwoju tego podcastu, da siłę i energię do zapraszania nowych, intrygujących gości. Z góry ogromne dzięki. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!